Witajcie. Też chcę w tym temacie właśnie troszkę się podzielić, takie to, co mi przychodziło na serce. Wiecie, to jest w ogóle tak, że ten temat gdzieś przebudzenia, on po prostu od lat nam towarzyszy. I to jest tak, że nieraz gdzieś, powiedzmy, zapominamy gdzieś trochę o tym, oddalamy się od tego. I Bóg gdzieś w swój suwerenny sposób, On z tym wraca do nas. I mówię, ja miałem pewne swoje jakieś różne przeżycia z Bogiem, niektóre bardzo silne i też odnośnie właśnie tego Kościoła i różne znaki i świadectwa, gdzie Bóg jasno pokazywał, że On pragnie tego przebudzenia dla nas. I wiecie, on mówi takie świadectwo, ale powiem wam tak, dla mnie to jest oczywiste, że Bożym pragnieniem jest to, żeby w całym Jego Kościele było przebudzenie. To znaczy w każdym Kościele lokalnym. W każdym. To zawsze było Jego wolą i to zawsze było Jego pragnieniem. Jeśli tego nie ma, to dlatego, że my coś źle czyniliśmy. To jest proste. I my musimy to zrozumieć. Ja dzisiaj jestem w miejscu, gdzie wiem, że my nie potrzebujemy nawet żadnych słów proroczych, żeby mieć przekonanie, że Bóg chce przebudzenia w Kościele. Dlaczego? Dlatego, że przebudzenie to jest po prostu przyjście do standardów, które są tutaj zapisane w tej księdze dla Kościoła. To jest proste. Czy Bóg chce dzisiaj się objawiać? Czy Bóg chce manifestować swoją chwałę, swoje miłosierdzie, swoją miłość, swoją moc? Oczywiście, że tak. I instrumentem, przez który On chce to czynić na ziemi, jest Jego Kościół. I tym jest przebudzenie, że Bóg przychodzi, wypełnia swój Kościół swoim duchem i mocą i przez ten Kościół dotyka świat. To jest to, co czytamy w Dziejach Apostolskich, tak? Kiedy pierwszy raz Duch Święty stąpił na Kościół i to, co wtedy się stało w Jerozolimie, to jest nic innego jak przebudzenie. I teraz powiem wam tak, brakiem przebudzenia to jest obraz Kościoła, gdzie nie ma obecności Ducha Świętego, gdzie nie manifestuje się w taki sposób, gdzie po prostu spotykamy się i zamieniona jest Jego obecność na jakieś różne formy i różne praktyki. Ta tradycja, tak. Kiedyś fajnie Piotr Grzesiak taką definicję zrobił religii, że czym jest religia, że wszyscy udają, że Bóg jest, ale Go nie ma. To jest religia. To jest obraz martwej religii, tak? Że są zbory, gdzie pójdziesz, są pieśni, może nawet te same śpiewamy, gdzie się zrodziły w przebudzeniach. Praktykujemy różne rzeczy, ale po prostu nie ma czegoś. Kogoś brakuje. Brakuje Bożej obecności. I wiecie, kiedy się czyta historię przebudzeń, to rozpala głód. I wierzę, że to jest coś, czego my potrzebujemy. Potrzebujemy mieć serce, które jest głodne więcej. I ten głód, on powstaje, kiedy my się spotykamy ze świadectwami, jak Bóg objawia się w innych miejscach lub objawiał się w czasie historii. Wiecie, ja na przykład, my pragniemy widzieć uzdrowienia, tak? I widzimy nieraz. Nieraz nie widzimy. Ale wiecie, były spotkania, gdzie wszyscy byli uzdrawiani. Takie spotkania na przykład były w Jerozolimie, kiedy Piotr chodził i tak jest napisane, że jego cień uzdrawia, tam jest napisane, wszystkich uzdrowił. A przyniesiono chorych z całej Jerozolimy i z okolic. Więc może to były tysiące chorych ludzi. Kiedy się słucha świadectw o spotkaniach Alana, to po prostu wyrywa z butów. Chciałbym być chociaż na jednym takim spotkaniu i zostać zepsuty przez takie spotkanie. Gdzie świadkowie podali, że ponad 400 osób zostało w jednej chwili uzdrowionych z raków. Wszyscy mieli nowotwory. On wezwał tylko do przodu ludzi z nowotworami i wyszło ponad 400 osób. I wiecie, to były spotkania, na których trzeba było mieć specjalne rzeczy, na przykład taczki. Taczki służyły do wywożenia guzów, dlatego że guzy odpadały. Jeśli były wewnątrz, ludzie wymiotowali tymi guzami i po prostu taczkami to wywożono na kupy za zbór. Czy jesteście w stanie wyobrazić takie spotkanie? Czy Bóg może chciałby dzisiaj takich spotkań? Czy Bóg dzisiaj mniej kocha chorych ludzi? Czy Bóg dzisiaj mniej współczuje cierpiącym? Czy Bóg chce mniej uzdrawiać dzisiaj? To jest coś, że musimy zapragnąć tych rzeczy. Wiecie, najlepszą definicję, którą ja osobiście, a myśmy kiedyś czytali wszystko, co było możliwe o przebudzeniach i słuchaliśmy, oglądaliśmy wszystko, co było możliwe. I najlepsza rzecz, którą ja usłyszałem, to powiedział Tommy Tenney. Na czym polega przebudzenie w książce W pogoni za Bogiem? To jest człowiek, który miał sam potężne przebudzenie, już nie pamiętam w jakim mieście, w Stanach Zjednoczonych. I on żyje w przebudzeniu. Bogdan Olechnowicz na przykład opowiada, że był kiedyś na konferencji, na której on usługuje. Mówi, wcale nie jest jakimś fajnym mówcą. Mówi, są ludzie, którzy o wiele lepiej mówią jak on. Ale mówi, obecność Boża, która towarzyszy temu słudze, mówi, to jest taka, że kiedy on wchodzi do pomieszczenia, wszyscy wiedzą, że coś się zmieniło w pomieszczeniu. Po prostu chodzi z Bogiem ten człowiek. I mówi Bogdan, że był na takim spotkaniu, że w czasie kazania on po prostu stał tak dotknięty przez Boga, że po prostu w środku kazania musiał wstać, wyjść po prostu przed tego mówcę i klęknąć po prostu i tylko płakał do końca kazania. Kiedy się kazanie nie skończyło, otworzył oczy i zobaczył kilkaset osób razem z nim. Wszyscy na kolanach płakali, to byli usługujący. I ten Tommy Tenney mówi coś takiego o przebudzeniu. Że on mówi, że to on to porównuje, to jest fantastyczny obraz. Ja nic lepszego jeszcze nie słyszałem w życiu, powiem szczerze. Tak prosto to pokazał. Mówi, polega to na tym, mówi, jak rodzic, ojciec bawi się z małym dzieckiem, wganianego. I to dziecko po prostu biegnie i próbuje złapać ojca. I wiadomo, że kiedy już jest blisko, to ojciec jest o wiele sprytniejszy i szybszy i robi unik i to dziecko go nie może złapać, tak? I to jest nasze szukanie Boga, to jest nasze szukanie przebudzenia. On mówi, ale kiedy ta zabawa trwa wystarczająco długo, w pewnym momencie coś w sercu ojca się przestawia i on nie jest w stanie już po prostu uciekać, ale to on biegnie i rzuca się i bierze w ramiona to dziecko. I on mówi, tym jest przebudzenie. Nasze szukanie Jego, nasza miłość do Niego, nasze poświęcenie, nasze modlitwy, nasze łzy, nasza tęsknota, nasze wołanie w pewnym momencie sprawia, że po prostu coś w Jego sercu się staje, że on mówi, nie będę dalej zwlekał. Wiecie, nikt nie może zmusić Go, żeby On przyszedł. Nikt. On sam może zadecydować, chcę przyjść do danej grupy ludzi. Chcę przyjść do danego kościoła. Dlaczego do niektórych przychodzi? Przychodzi tam, gdzie jest szukany. Tam, gdzie jest kochany. Tam, gdzie tęsknią za nim. Tam, gdzie wołają za nim. Tam, gdzie pierwszy jest dla nich. Gdzie jest najcenniejszy i najważniejszy. George Otis, tak, badacz przebudzeń, on fajnie na przykład też to powiedział tak. Kiedy pragnienie przebudzenia będzie na pierwszym miejscu twoich wszystkich pragnień w życiu, wtedy ono przyjdzie. Kiedy to będzie większe pragnienie niż jedzenie, niż twoje bezpieczeństwo w twoim domu, niż twój czas z twoją rodziną. Kiedy po prostu głód sprawi, że będziesz w stanie tracić wszystko, aby szukać Jego. I nie będziesz w stanie bez tego żyć. Na tego rodzaju modlitwy Bóg odpowiada i przychodzi. Czy chcemy to zrobić? To jest nasze pytanie. Wierzę, że Duch Święty daje nam łaskę, abyśmy to zrobili. On chce tego. On tęskni za tym. On chce przyjść bliżej. Wiecie, kiedy ostatnio w ogóle, bardzo często jeden tekst za mną chodzi. Amos 3:3. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Jeśli chcemy iść z Bogiem, Musimy się z Nim umówić. I ja też zgadzam się, że ta pieśń, która dzisiaj była śpiewana, że naucz mnie, tak, trwać przy Twoim sercu, naucz chodzić Twymi drogami, naucz podążać za Tobą, weź za rękę, poprowadź tam, gdzie chcesz. To jest właśnie ta modlitwa, która nas nastawia na to, że Panie, ja się z Tobą umawiam, żebyśmy my poszli razem. Ale wiesz, jeśli Ty chcesz iść z Bogiem, to jest jedna rzecz. On jest tym, który prowadzi. I On jest tym, który nie zmieni się nigdy dla nikogo. Nigdy nie zmieni swoich standardów. Nigdy nie zmieni słowa. Nigdy nie będzie tak, że powie, wiesz co, tak Cię kocham, że dla Ciebie się zmieniam. Nigdy. Ale On mówi, daję łaskę wam, żebyście dopasowali się do mnie. Daję wam łaskę, abyście wy chodzili ze mną na moich drogach. Wiecie, nie na wszystkich drogach spotkamy Boga. Ja wczoraj przeczytałem rzecz straszną, którą ogłosił papież. Nie wiem, czy to widzieliście, ale to jest coś, co myślę jest przełomowe jakieś. Taki krótki był filmik, Watykan to zrobił, jest przemówienie papieża i w tym filmiku jest pokazany Żyd, nie mesjański, Żyd ortodoksyjny, buddysta, muzułmanin i katolik. Wszyscy się modlą po kolei, a papież mówi, że jest wiele dróg do Boga, że w różny sposób spotykamy Boga. To jest szaleństwo. To jest zaparcie się całkowicie fundamentów Ewangelii. Całkowicie. Jeśli buddyści się modlą do Boga, to po co misjonarze tam życie kładli? Żeby nieść Ewangelię do tych krajów. To jest szaleństwo. Wiecie, chcę wam dzisiaj przeczytać coś. To jest kazanie takiego człowieka, Leonarda Ravenhilla. Fragmenty tego kazania, bo to całego by się nie dało. To jest, wiecie, można powiedzieć, że to jest klasyka. I proszę was o skupienie, proszę nie rozmawiajmy teraz, bo ja sobie zdaję sprawę, że to może być ciężko się skupić, ale spróbujcie. On w 94 roku odszedł już do Pana, ale to był człowiek, który był świadkiem wielu przebudzeń. Był prorokiem, był kaznodzieją. Ci, co go znali, mówili, był niesamowitym człowiekiem. Między innymi David Wilkerson, kiedy zapędził się w swojej służbie i miał taki moment, że jeździł tylko, głosił po wielkich stadionach i Bóg aż z Chin przysłał człowieka, który go zaczepił na ulicy i powiedział mu, słuchaj, ja z Chin tu przyjechałem, przyleciałem, żeby ci powiedzieć, ty już nie znasz Pana, ty już nie modlisz się jak kiedyś, ty już nie słuchasz Go. I Wilkerson był tak dumny wtedy, mówi, ty wiesz, kim jestem? Ty wiesz, jaką ja mam służbę? Jego rząd wspierał, on miał pieniądze z rządu, on miał najlepszy program dla narkomanów i on tego człowieka pogonił. I potem właśnie Leonard Ravenhill zaczepił go, mówi, wiesz co, mówi, dam ci książkę, która zmieni twoje życie. I on opowiada to, David Wilkerson, wsiadł do swojego autokaru ze swoją służbą, kiedy skończył usługę na wielkim stadionie dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi i miał jechać do innego miasta na inny kilkudziesięciotysięczny stadion, żeby głosić jako wielki usługujący. A on dał mu książkę takiego starego człowieka, jakiegoś purytanina sprzed kilkuset lat, tytuł Chrześcijanin w pełnej zbroi Bożej. I David Wilkerson mówi, że to była 2000 ponad stron. Spojrzał na to, mówi, kto to będzie czytał, rzucił to. Ale mówi, jechali autobusem, nie miał co robić, myśli, wezmę, zobaczę. Mówi, po około 10 stronach leżałem na podłodze w autobusie i płakałem. I wołałem, Jezu, ja Cię w ogóle nie znam. Zawiesił całą służbę. Odwołał wszystkie spotkania. Wrócił do swojej piwnicy w swoim domu. I przez rok cały czasu się modlił i szukał Boga. I to go uratowało. I Bóg mu powiedział, nigdzie nie będziesz teraz jeździł. Przychodziło wiele zaproszeń, on nie wszystkie kładł w piwnicy na stole i chodził, modlił się, a najczęściej Bóg mówił, nigdzie nie pojedziesz, nigdzie. I z powrotem zabierał go na ulicę kiedyś, wielkiego Davida Wilkersona i mówi, podejdź do tego narkomana, porozmawiaj z nim. Człowiek, który do stadionów głosił. I to właśnie kazanie będzie tego Ravenhilla. I słuchajcie, ja chcę od razu powiedzieć tak, niech ono nas nie potępi. Tak? Ono, wiecie, skonfrontuje nas na pewno, myślę. Ale to, wiecie, ktoś powiedział tak, kiedy się czyta życiorysy pewnych przebudzeniowców, one zawsze przynoszą pokorę do twojego życia. Mówi, jeśli chcesz być pokorny, poczytaj sobie o tych mężach Bożych. Mówi, nigdy nie będziesz pyszny. Zawsze są tacy, którzy cię przeskoczyli w oddaniu dla Pana, w gorliwości, w poświęceniu. Nic tak nie przeobraża jak modlitwa. Ludzie często pytają, dlaczego kładzie się tak duży nacisk na modlitwę. Odpowiedź jest prosta. Jezus tak czynił. Ewangelię Łukasza można nazwać Ewangelią modlitwy. Jest to życie modlitewne Jezusa. Trzech pozostałych ewangelistów mówi, że Duch Święty w postaci głębicy stąpił na Jezusa, gdy był on w Jordanie. Natomiast Łukasz twierdzi, że nastąpiło to podczas modlitwy. Mateusz, Marek i Jan przekazują, że Jezus wybrał sobie 12 uczniów. Łukasz dodaje, że stało się to po nocy spędzonej na modlitwie. Z trzech Ewangelii dowiadujemy się, że Jezus zmarł na krzyżu. Łukasz podaje, że nawet umierając modlił się za tych, którzy go prześladowali. Tylko Łukasz mówi, że przemienienie Jezusa na górze nastąpiło podczas modlitwy. Nic tak nie przeobraża jak modlitwa. Pismo Święte mówi, że uczniowie poszli spać, lecz Jezus zgodnie ze swoim zwyczajem rozpoczął modlitwę. Była ona jego przyzwyczajeniem. I tak Jezus, Syn Boży, był ostatecznie namaszczony do służby. Jeżeli przez ten cały czas była mu potrzebna modlitwa, to o ile bardziej konieczna jest dla nas. Pewnego razu grupa turystów zwiedziła malowniczą wioskę. Jeden z nich protekcjonalnie zwrócił się do siedzącego pod płotem staruszka. Czy w tej wiosce urodzili się jacyś wielcy ludzie? Nie, odpowiada, nie podnosząc głowy. Tylko same dzieci. Nawet najsławniejsi ludzie byli kiedyś tylko dziećmi. Najwięksi święci kiedyś raczkowali w sprawach duchowych. Charles Spurgeon nawrócił się mając 16 lat. Jako 19-latek rozpoczął wygłaszać kazania. Kiedy miał 27 lat, wybudowano dla niego kościół na 6 tysięcy miejsc, który zapełniał się w czwartkowe wieczory i w niedzielę. Jak? On czekał na Boga, chodził z Nim, uczył się i modlił. Bóg formował najwartościowszych ludzi w samotności. Znasz tajemnicę modlitwy? Modlitwa w skrytości. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, gdy drzwi są zamknięte i jesteś sam, nie możesz się popisywać. Nie możesz zaimponować swoimi darami. Łatwo wywrzeć wrażenie na ludziach, ale nie na Bogu. W 1 Samuelowa 1:15 znajdujemy opowiadanie o pójściu Elkany i jego żony do Sylo, aby tam złożyć ofiarę Bogu. Anna była bardzo przygnębiona z powodu bezpłodności. Wymieniony fragment pisma bogato opisuje czas modlitwy w tej sprawie. Mowa jest o tym, że Anna płakała, że była zmoczona łzami, wylała swoją duszę przed Panem, jej serce było zmartwione, dusza zgorzkniała, wzburzona i duch pełen smutku. To nie mała lista nieszczęść. Kluczem do sprawy jest jednak to, że była kobietą, która modliła się. W 20 wierszu napisano, że wzięła swoją nagrodę. Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż jak mówiła, od Pana go wyprosiłam. Często mówię coś, czego ludzie nie lubią, a mianowicie, że Bóg nie wysłuchuje każdej modlitwy, lecz tylko rozpaczliwej. Twoje życie modlitewne wskazuje, na ile polegasz na swoich zdolnościach i na ile rzeczywiście wierzysz w swoim sercu, śpiewając: nie przynoszę niczego w mych rękach, trzymam po prostu twój krzyż. Im bardziej jesteś pewny siebie, tym mniej się modlisz. Jeśli brak ci tej pewności, to musisz się modlić. Teraz przypomnę opowiadanie Duncana Campbella o wydarzeniu, które miało miejsce w Szkocji. Nie mogłem głosić kazania, mówi Campbell. Nie mogłem dotrzeć do Boga. Niebiosa były nieprzeniknione. Sufit był jak ze stali. Zaniechał więc prób i poprosił młodego mężczyznę o modlitwę. Młodzieniec wstał i powiedział, jaki ma sens modlitwa, gdy nie jesteśmy w porządku wobec Boga. Zacytował Psalm 24. Kto może wstąpić na górę Pana? Nie możesz przystąpić do Boga, dopóki twoje ręce nie są czyste. Co oznacza, że czysty jest twój stosunek do innych oraz twoje serce? Któż może wstąpić na górę Pana, kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Po przeczytaniu tego psalmu młodzień zaczął się modlić. Trwało to 10, 15, 20 minut. Nagle powiedział, wybacz Panie, przeciwstawię się szatanowi. Odwrócił się i zaczął mówić diabłu, dokąd ma iść i jak się tam dostać. Walczył z całych sił. Potem znowu modlił się. Trwało to 45 minut. I stało się tak, jakby w niebie włączono włącznik. Duch Boży zstąpił na tą społeczność, na salę taneczną niedaleko, na drugim końcu miasta, na tawernę w pobliżu. Podczas tej modlitwy narodziło się przebudzenie. Malachiasz mówi, potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. Pamiętacie, co napisano o pasterzach? Pilnowali swoich stad, kiedy nagle usłyszeli głos niebieskich zastępów. Pamiętacie grupę ludzi w górnej sieni? Nagle z nieba powstał szum i Duch Święty zstępował na nich. Jest pewna data historyczna, którą bardzo lubię. W środę 13 sierpnia 1737 roku mała grupka osób na Morawach oczekiwała w modlitwie. O godzinie 11 nagle zstąpił Duch Święty. Wiecie, co się stało? Spotkanie modlitewne, które rozpoczęło się o godzinie 11, trwało 100 lat. Właśnie tak. To miejsce modlitwy nie opustoszało przez całe stulecie. Jest to najdłuższa modlitwa, o której mi wiadomo. Nawet 6-7-letnie dzieci usilnie modliły się za kraje, których nazw nawet nie potrafiły wymówić. Czyż nie jesteśmy próżniakami? O ile mogę zauważyć, przy sędziowskim tronie Chrystusa nie będzie żadnych medali dla próżniaków. Drogi czytelniku, ty i ja uświadamiamy sobie, że jesteśmy właśnie o jedno uderzenie serca od ustalonej godności naszej nagrody. Czy jest to powodem do radości, czy do wstydu? Pewnej nocy Napoleon Bonaparte złożył samotną, niespodziewaną wizytę w placówce wartowników na jednej z ważniejszych pozycji jego pola bitwy. Ukradkiem przesuwał się w szarym świetle poranka. Jeden wartownik po drugim natychmiast reagowali prawidłowo. W końcu przebiegły żołnierz zakradł się do strategicznego miejsca. Nie było tam żadnego wartownika, który powinien zareagować. Przebiegły Napoleon podszedł bliżej i zauważył parę wysuniętych spod kopy zboża butów, a obok nich oparty karabin. Nie poczynił żadnego komentarza, po prostu podniósł karabin i sam stanął na straży, czekając na przebudzenie drzemiącego żołnierza. W końcu zboże poruszyło się i zaraz wyskoczył winny obrońca, rzucając się do broni, której nie było. Możesz wyobrazić sobie jego zamieszanie i zmartwienie. Cóż za gorycz i druzgocące doświadczenie być przyłapanym przez Napoleona na drzemce. Kiedy Pan chwały powróci, czy zastanie on nas, chrześcijan, śpiącymi na naszym posterunku? Jan apostoł ostrzega, abyśmy nie byli zawstydzeni przed nim w dniu jego przyjścia. Dobrze pamiętam konferencję biblijną w Anglii, gdzie stałem na podium obok pomarszczonej starszej pani. W jej oczach było dalekie spojrzenie i łzy kapały, kiedy setki ludzi śpiewało. Tą pieśń, twa miłość zmusza mnie, by iść i szukać zgubionych. Poddaję, o Panie, wszystko Tobie, by zbawiać duszę za każdą cenę. Tą wybraną panią, znaną w więzieniach i z bliznami od duchowych bitw, nie był nikt inny niż najstarsza córka Williama Buffa, założyciela Armii Zbawienia. Ona napisała strofy powyższej pieśni jako część pięknego hymnu pod tytułem Czy zastanie on nas, chrześcijan, śpiącymi na naszym posterunku? Nie wątpię, że wielu chrześcijan, którzy czytają ten rozdział, będzie lamentować, że nie są odpowiedni do pracy. Może tutaj modlitwa musi mieć pierwszeństwo. Modlitwa musi być naszym... Jeszcze moment. Tutaj. Niektórzy ludzie, którzy przez lata odczuwali brak domowego komfortu, by walczyć na ziemskim polu bitwy, teraz nie pozwolą sobie nawet na komfort opuszczenia jednej nocy, by modlić się o pola misyjne. Dzisiaj tyle płynie fizycznej pociechy z modlitwy. Nasze kościoły są bardziej uwarunkowane klimatyzacją, dobrze są ogrzane, niż uwarunkowane modlitwą. Nie tak było w przypadku Davida Brainarda. Samotny las, zagrzebany w śniegu. Widział go pogrążonego w smutku, ze złamanym sercem, nad wyjętymi spod prawa, niemoralnymi, pijanymi Indianami. O naszym Zbawicielu ktoś napisał: długie noce i chłodne górskie powietrze były świadkami żarliwości jego modlitw. Modlitwa musi mieć pierwszeństwo. Modlitwa musi być naszym ryglem, by zamykać noc, i naszym kluczem, by otwierać dzień. Modlitwa jest bojem. Czy mogłoby tak być, że w naszych kościołach ponad drzwiami większości naszych pokojów modlitwy byłby słuszny slogan "Nie walczymy"? W kościołach często widzę spisane nazwiska atletów, którzy będą grać w piłkę, ale ja chciałbym widzieć tych umięśnionych ludzi działających tam, gdzie siła rzeczywiście liczy się, w miejscu modlitwy. Modlitwa przybiera fizyczną formę, modlitwa dotyka nerwów, modlitwa angażuje całego człowieka. Modlitwa musi mieć pierwszeństwo. Modlitwa musi być naszym ryglem zamykającym, a naszym kluczem otwierającym dzień. Modlitwa jest potęgą. Modlitwa jest bogactwem. Modlitwa jest zdrowiem duszy. Modlitwa jest szczerym pragnieniem duszy, wypowiedziana lub nie, wyrażona słowami, ruchem ukrytego ognia, który drży w piersi. Modlitwa powoduje, że ciemne chmury cofają się. Modlitwa wspina się po drabinie, którą widział Jakub. Modlitwa ćwiczy wiarę i miłość, przynosi każde błogosławieństwo z góry. Czy ludzie okaleczeni w ziemskiej wojnie będą nazywać chrześcijan czekoladowymi żołnierzami, ponieważ boimy się głębokich cięć, jakie nieprzyjaciel dusz mógłby nam zadać? Broń Boże. Czy ludzie, których serca krwawiły, kiedy opuszczali żony i dzieci, większość z bólem i z biletem w jedną stronę, doznają od nas potępienia za to, że w największej wojnie, jaką świat kiedykolwiek widział, i dla największego kapitana czasu i większości nie moglibyśmy podnieść się do modlitwy, ani opuścić łóżka choć na jedną noc? Ponownie cytuję Pismo Święte, broń Boże. Kiedy apostoł Paweł mówi niektórym brak poznania Boga, mówię to wam ku zawstydzeniu. Czy miał on na myśli ciebie? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Rzymian 14:10. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która jest mi dana jako mądry budowniczy, założę fundament, a inny na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nie można założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Powyższe wersety mówią o dniu, w którym wszyscy wierzący staną przed Panem. Wtedy każdy jego naśladowca zda sprawę ze swego życia i uczynków przed samym niebem. Zauważ, co tu jest napisane. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Nie jak wiele pracy, ale jaki jej rodzaj. Nie ilość, ale jakość. Innymi słowy, dzieło twojego życia może być drewnem, słomą lub sianem, albo też może być srebrem, złotem, czy też drogocennymi kamieniami. I w tym dniu ogień to ostatecznie sprawdzi. Jaki ogień? Biblia mówi, że Bóg jest miłością, ale mówi także, że jest On ogniem trawiącym. Paweł kontynuuje dalej. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie ostoi się, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Ilustracja ta była bardzo przemawiająca do ludzi z Koryntu, do których on pisał, ponieważ niewiele wcześniej, przed napisaniem tego listu, całe ich miasto zostało zniszczone przez ogień. Oni wszyscy wiedzieli z pierwszej ręki, co mógł uczynić niszczący ogień. Gdy ogień przeszedł przez Korynt, każdy dom, który był zbudowany z drzewa, siana lub słomy, został zniszczony i został tylko po nim popiół. Bardziej zamożni ludzie posiadali jednak domy zbudowane z granitu, a niektórzy nawet całkowicie z marmuru. Ich domy wznoszone z drogich kamieni ciągle stały po przejściu pożaru, aczkolwiek na pewno zostały bardzo poważnie przypieczone. Zobrazujmy to w inny sposób. Pewien człowiek dostaje 10 tysięcy dolarów i inwestuje je w drewno, być może w jakiś piękny machoń. Więc dzieło jego całego życia jest wykonane z drzewa. Jest ono bardzo piękne, ale gdy przejdzie przez ogień, co otrzymasz? Wszystko, co będziesz miał, to popiół. Być może sięgający do kostek, ale nic poza tym. Inny człowiek również otrzymuje 10 tysięcy dolarów i inwestuje je w siano. Jeszcze inny człowiek, który też otrzymał tyle pieniędzy, inwestuje w słomę. Czy brzmi to głupio? Cóż, ludzie robią to każdego dnia. Dlaczego? Ponieważ jeśli wkładam 10 tysięcy dolarów w siano lub słomę, to wydaje się, że otrzymałem bardzo wiele za swoje pieniądze. Prawdopodobnie mógłbyś kupić połowę słomy stanu Teksas za 10 tysięcy dolarów, ale będziesz miał bałagan, gdy dostanie się do niej ogień. Zamiast popiołu do kostek, bądź też do kolan, będziesz miał popiół sięgający być może do twego nosa. Ale tym właśnie będzie życie niektórych. Drewno, siano, słoma, a potem popiół. A teraz spójrzmy na kilku ludzi, którzy uczynili znacznie mądrzejszą inwestycję. Oto człowiek, który ma 10 tysięcy dolarów i inwestuje je w złoto. Nie dostanie wiele przy 400 dolarów za uncję, czyż nie? Inny inwestuje w srebro, inny drogie kamienie. Każdy z tych wyżej wspomnianych ludzi miał taką samą ilość pieniędzy, ale każdy z nich zainwestował je w odmienną rzecz. Otóż my mówimy o dziele całego twojego życia. Czy dostrzegasz to podobieństwo? Całe nasze życie, od chwili, gdy zaczniemy świadczyć dla Jezusa, włączając całą naszą służbę i pracę dla Niego, będzie wypróbowane przez ogień. Musimy być bardzo ostrożni, aby czynić mądre inwestycje, albo w końcu wszystko, co pozostanie, będzie kupą popiołu. Czy dzieło naszego życia zniesie próbę ognia, gdy staniemy przed Panem? Czy będzie ono miało wieczną wartość, czy też zostanie z niego tylko popiół? Jest interesująca różnica pomiędzy drzewem, sianem, słomą, a złotem, srebrem, drogocennymi kamieniami. Drewno, siano i słomę można znaleźć ponad powierzchnią. One zwracają na siebie uwagę, tak jak wielu usługujących. Jest ich bardzo wiele i łatwo można je znaleźć. Z drugiej strony srebro, złoto, kosztowne kamienie można znaleźć tylko pod ziemią. Nikt ich nie widzi, tak jak wielu usługujących. One nie leżą sobie po prostu na polu tak, że każdy może je podnieść. Bardzo ciężko jest je zdobyć. Potrzeba wiele bardzo ciężkiej pracy, aby je wydobyć. Dlatego są takie drogie. Mają o wiele lepszą jakość od innych rzeczy i są o wiele rzadsze. I znowu właśnie jakość, a nie ilość, stanowi o ich wartości. Życie każdego człowieka, włączając w to całe jego usługiwanie, przejdzie przez ogień. Wiele publicznego usługiwania spłonie w płomieniach, moi bracia. Ogień obejmie wielkie, efektywne życie każdego człowieka i spali je, aż pozostanie po nim tylko popiół. Jestem zmęczony widokiem wierzących, żebrzących w telewizji o pieniądze. Wierzę, że za każde 10 centów, które wpływają na konto tych usługujących, będą musieli oni odpowiedzieć któregoś dnia przed sędziowskim tronem Chrystusa. Jezus mówił o uczniach, którzy pójdą i pożrą domy wdów. Czym właśnie jest, jeśli nie tym, jest to, czym teraz wielu się zajmuje? Nie są oni zadowoleni z tego, co dajesz, ze swego życia, więc proszą Cię, abyś przekazał im swój dom i inne posiadłości w testamencie. Oni zdadzą w ów dzień z tego sprawę przed Bogiem, ale wierzę, że i my także zdamy z tego sprawę. Niedawno słyszałam kobietę, która powiedziała: cóż, chwała Panu, cieszę się, że nie będę musiała z niczego zdawać sprawy, gdy pójdę do nieba. Nie ma potępienia dla tych, co są w Chrystusie Jezusie. Poczekaj chwilę. Nigdy nie można oddzielić wersetu od kontekstu. Nie ma potępienia dla naszych przeszłych grzechów, z czego, jak jestem pewien, wszyscy się cieszymy. Bóg jednak zawsze mówi do Izraela: pamiętajcie, gdy byliście niewolnikami w Egipcie, pamiętajcie o swoim grzechu, o swojej nieczystości. Moglibyście powiedzieć: to nieprawda, że chrześcijanie będą sądzeni na podstawie ksiąg. Ja myślę, że tak. Gdzie to można znaleźć? W księdze Malachiasza 3,16 jest napisane, że Bóg ma księgę wspomnień. I myślę, że zapisałeś dzisiaj w swojej księdze księgę. I myślę, że byłoby dobrze, gdybyś każdej nocy w tym tygodniu przed pójściem spać spytał się Boga, co zapisałeś dzisiaj w swojej księdze o moim życiu. To nie musi być jakiś zewnętrzny akt. Możesz oddawać cześć Bogu na traktorze. Nie musi to być najlepszy sposób, ale możesz to czynić. Biblia mówi, że my wszyscy staniemy przed sędziowskim tronem Chrystusa. Myślę, że ten werset znaczy po prostu to, co mówi. Twórca hymnów napisał: z krańców ziemi i najdalszych wybrzeży oceanów, przez bramy z pereł ciągnie mieszany tłum, śpiewając Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu halleluja. Wszyscy święci wszystkich czasów będą tam. Jest także inny stary hymn, który prawdopodobnie niewielu z was mogłoby zacytować, ale mogę się założyć, że większość z was zna refren: o, gdy święci wchodzą maszerując. Tańczy się do tych słów każdej nocy w Nowym Orleanie. Powłóczą nogami wzdłuż Bourbon Street do tej melodii i mają świetny czas, ale ta pieśń nie jest dla nich. Ona jest dla odkupionych. Ona mówi: gdy święci wchodzą maszerując. Święci wchodzą do nieba w tłumie, którego nikt nie będzie mógł policzyć. Nie mogę doczekać się chwili, gdy ujrzę wszystkich świętych, wszystkich wieków, człowieku. Będę wzruszony, gdy ujrzę Izajasza i Jeremiasza oraz tych większych i mniejszych proroków. Będziemy się rozglądać wokół siebie. Hej, tam jest Abraham, nie myślałem, że tak wygląda, ale on tam będzie. A pomyśl tylko, jak zobaczysz Mateusza, Marka, Łukasza, Jana i każdego z dziejów apostolskich. Czyż nie będzie wspaniale ujrzeć tych, którzy chodzili z Jezusem? Pomyśl chwilę o Pawle. Oddał swój umysł Bogu. Napisał około 14 listów i przemierzył całą Azję Mniejszą, a przy końcu był ubiczowany 195 razy uderzeń. Był w trudzie, znoju, strachu, bólu, cierpieniach i zmartwieniach, w głodzie, w nagości. Był wśród fałszywych braci i w niebezpieczeństwie głębiny. Jak myślisz, jaką nagrodę otrzyma za takie życie? Łaska jest dla każdego, ale nagrody nie. Mógłbyś powiedzieć: ale ty mówisz o uczynkach. Oczywiście, że tak. Ponieważ Bóg i Jezus mówił o nich. Ludzie, którzy byli najbardziej bohaterscy dla Boga, byli ludźmi z najwspanialszym życiem modlitewnym. Ameryka wyprodukowała kilku z najwspanialszych wojowników modlitwy. Jednym z nich był John Hyde. Znałem kogoś, kto z nim się modlił i powiedział mi, że to było po prostu coś niesamowitego, gdy ten człowiek zaczynał się modlić. Jest w sprzedaży mała książeczka o nim, zatytułowana Modlący się Hyde, którą mógłbyś przeczytać. Edward Payson, lepiej znany jako Modlący się Payson z Portlandii, był innym wielkim wojownikiem modlitwy. Klękał przy łóżku i modlił się. Modlił i modlił. Gdy myto jego ciało przed pogrzebem, odnaleziono wielkie odciski na jego kolanach. Ktoś powiedział: co za nienormalne kolana. Są tak stwardniałe, że trudno nimi poruszać. To dlatego, że on modlił się przy brzegu swego łóżka z energią. Wydrążył dwa wyżłobienia w podłodze 6-7 cali długości, na której zwykł był klęczeć i wstawiać się. Spójrzmy na wszystkich apostołów i świętych wszystkich wieków. Oto Charles Finney z jego zadziwiającymi przebudzeniami. William Booth, John Wesley. Oto wszystkie bohaterskie osoby, o których czytaliśmy, patrzą, gdy ktoś podaje księgę i czyta zapisy życia. Czy powiesz ochoczo: cóż, będę szczęśliwy przy czytaniu zapisu mojego życia? Przypuśćmy, że powiem: Gabrielu, podaj mi księgę na rok 1724. Otwieram tę księgę i szukam i szukam nazwisk zaczynających się na B. Znajduję nazwisko David Brainerd. Był on młodym Amerykaninem. Zmarł w wieku 28 lat. Wszystko, co posiadał, to skóra wołowa, którą nosił przepasaną sznurem. Cierpiał na ciężki przypadek gruźlicy i ważył około 43 kg. Pamiętam, kiedyś czytałem jego pamiętnik, w którym napisał: wstałem rano tego ranka. Indianie wciąż dopuszczali się cudzołóstwa, pili, bili w tamtamy i krzyczeli niczym w samym piekle. Modliłem się od pół godziny po wschodzie, spod wschodzie słońca do pół godziny przed zachodem. Nie było miejsca w obozie Indian, więc poszedłem do lasu i klęknąłem w śniegu, który sięgał mi brody. Nie miał ze sobą grzejnika. Był tam w lodowatym śniegu ze swoją gruźlicą. Pisał dalej: zmagałem się w modlitwie do pół godziny przed zachodem i mogłem tylko czuć śnieg koniuszkami palców. Ciepło mego ciała roztopiło śnieg. Co za zadziwiająca modlitwa wstawiennicza. On tu nie podaje tego, ale po tej modlitwie on stanął przed tymi Indianami, zaczął głosić kazanie, jak zawsze, i patrzy, i jednemu wodzowi zaczynają płynąć łzy. Patrzy następnej osobie, następnej, i nagle Duch Święty stąpił na całą tą wioskę i wszyscy nawrócili się w jednej chwili. On po prostu, kiedy był właśnie młody i stwierdzili tą gruźlicę, on był lekarzem. I lekarz powiedział, że w tamtych czasach umierano na gruźlicę, tak? Nie było lekarstw. I lekarz powiedział, ile mu zostało niedługo życia. I kiedy on usłyszał, że zostało mu niedługo życia, zostawił wszystko i właśnie pojechał na misję. Wszystko sprzedał i tak jak to jest napisane, miał tylko tą jedną skórę, którą się ubierał. Wyobrażacie sobie cały dzień w śniegu? Pewnego dnia byłem w szkole biblijnej w Walii, w której była pani żona Risa Howellsa. Staliśmy na tarasie i ona odwróciła się i powiedziała: widzisz tam ten pokój? Odpowiedziałam: tak. Te drzwi widzisz? Tak. Tatuś, tak mówiła o swoim mężu, wchodził przez te drzwi o 6 rano i pozostawał tam do 6 wieczór każdego dnia przez 11 miesięcy. Oprócz jednego dnia, w którym zmarła jego matka. Boże, zlituj się nad nami. Nie możemy nawet sprawić, aby ludzie w naszych kościołach się modlili. Chociaż mamy aksamitne poduszeczki na siedzeniach i przyjemny materiał na podłodze, aby nasze małe kolanka nie uszkodziły się. David Brainerd, modlący się Payson z Portlandii, John Hyde, Rhys Howells. Gdy Bóg przyłoży ogień do ich modlitewnego życia, to nie wydaje mi się, aby został po tym jakikolwiek popiół. Nie będzie ono z drewna, ani siana, ani te słomy. Jestem zawstydzony tym, że jestem częścią dzisiejszego Kościoła, ponieważ wierzę, że jest zawstydzeniem dla świętego Boga. Większość naszej radości to klaskanie w dłonie i przyjemne spędzanie czasu, a potem mówienie o tych wszystkich bezsensownych sprawach tego świata. Jesteśmy zbyt nastawieni na śmiech i szczęście. Jest takie stare powiedzenie w świecie: śmiej się, a cały świat będzie się śmiał z tobą. Ja to zmienię na powiedzenie: śmiej się, a Kościół będzie śmiał się z tobą. Ale gdy zapłaczesz, to będziesz płakał sam. Ponieważ nie ma wystarczająco dużo prawdziwej radości w Kościele, to potrzebujemy rozrywki, która jest diabelskim substytutem radości. Ponieważ nie ma wystarczająco wiele mocy w Domu Bożym, ludzie zawsze szukają czegoś, co zajęło jej miejsce. Wskazujemy palcem świat, ale nam potrzeba zwrócić się w stronę Kościoła i powiedzieć, że powinniśmy wszyscy ubrać się w wory i uniżyć się, mówiąc: wszechmocny Boże. Czy widziałeś kiedyś nalepkę z napisem: tylko jedno życie wkrótce przeminie, tylko to, co uczynione dla Chrystusa, przetrwa? Cóż, to nie jest dokładnie to, co napisał poeta. On napisał: tylko jedno życie wkrótce przeminie, tylko to, co uczynione dla Chrystusa, przetrwa. I gdy będę umierał, jaki będę szczęśliwy, jeśli lampa mego życia wypali się dla Ciebie. Czy myślisz, że wszyscy chrześcijanie umierają szczęśliwi? Oczywiście nie. Niektórzy z nich umarli tak strasznie jak grzesznicy. Dlaczego? ponieważ zmarnowali swój czas i życie. Wielu z nich umierało na szpitalnym łóżku i modliło się: Panie, gdybyś tylko mnie zachował, to uczynię to, tamto lub coś innego. Cóż, ale czy to zrobiłeś? Jedyną rzeczą, która będzie mnie utrzymywała w zwycięstwie przez krew Chrystusa, jest moje oddanie Mu mego podziwu, chwały i dziękczynienia każdego dnia. To znaczy więcej niż moja służba, więcej niż dawanie pieniędzy. Ja potrzebuję kochać Go, wielbić i chwalić. Potrzebuję wziąć Go tak, jak kiedyś za stopy i oddać Mu cześć. Jeśli to będziemy czynić, to będziemy wtedy doświadczać prawdziwej radości i trwałego szczęścia. Już niedługo. Nie wierzę. Teraz się skupcie. Teraz będą bardzo mocne rzeczy. Nie wierzę, żeby w niebie była zazdrość, ale przypomnę Ci, że jest przynajmniej 5 koron, które zostaną rozdane w nagrodę. Paweł mówi, że Pan da mu koronę sprawiedliwości. Nie tylko jemu, ale też wszystkim tym, którzy umiłowali przyjście Jego. Jest też korona dla męczenników, tych, którzy umarli i tych, którzy dopiero umrą. Nie będziemy wszyscy tacy sami w niebie. Będą tam wielkie różnice. Gdy oglądasz spotkanie polityczne, to widzisz znaki z Kalifornii bądź skądś indziej. Może w niebie będą znaki typu: to są wojujący w modlitwie, to są wielcy męczennicy, a to są ci, którzy ciężko pracowali, to są misjonarze, a tam są ci, którym nie wyszło. Wszystkie rodzaje ludzi będą wypisane w tym wspaniałym dniu. Tak będą wielkie różnice pomiędzy ludźmi w niebie. W Irlandii żyła kiedyś kobieta, która miała 2 sklepy. Opłacała wszystkie rodzinne wydatki tym, co zarabiała z jednego sklepu i zachowywała wszystkie wpływy z drugiego na misję. W końcu wysłała 4 ze swoich dzieci na pole misyjne i finansowała każdego z nich. Człowieku, ona dostanie kiedyś nagrodę, czyż nie? Ponieważ uczyniła to tak, jak dla niego. Spójrz na umierającego złoczyńcę. Dobrze będzie on w niebie, gdyż tak powiedział Jezus, ale on zmarnował swoje życie. A teraz spójrz na przykład na Johna Wesleya. Został zbawiony, gdy miał 35 lat, a następnie służył Panu przez 53 lata. Nie mógłbyś myśleć, że umierający złoczyńca, człowiek, który wszedł w ostatniej chwili, dostanie tę samą nagrodę, co John Wesley, czyż nie? Wesley zarobił strasznie dużo pieniędzy. Wiesz, co z nimi zrobił? Budował domy sierot i zbory, drukował Biblię i śpiewniki. Nie było zmarnowanego czasu w jego życiu. Był metodyczny i systematyczny. Pewnego razu poszedł na kolację z najsławniejszym człowiekiem angielskiej literatury. Człowiek ten powiedział: załóżmy nogi pod stołem i miejmy miły czas na rozmowę. Wtedy Wesley odpowiedział: przykro mi, ale muszę już iść. Ale nie ma jeszcze 9 godziny, dlaczego odchodzisz? Wesley powiedział: mam spotkanie jutro o 4 rano. O 4 rano? Tak, każdego ranka mojego życia. Odpowiedział: z kim? Z Bogiem. Utrzymywał w karności swe życie, swe ciało w jedzeniu, swą rękę w kieszeni, stanie przed sędziowskim tronem Chrystusa. Niesamowity przykład dla każdego z nas. Przez lata słuchałem historii o kobiecie, która przyszła do Jezusa z alabastrowym olejkiem. Zanim ją zrozumiałem, zanim zdałem sobie sprawę z tego, że ona przyszła tylko z jednego powodu. Przyszła, aby oddać cześć Jezusowi. Skąd wiem? Ponieważ przyniosła najbardziej godny dar, jaki miała. Nie powiedziała ani jednego słowa, gdy tam była. Skąd wiem? Ponieważ obmyła jego stopy łzami, a nie wodą. Nie osuszyła jego stóp ręcznikiem, ale swymi włosami i wylała ten cenny aromat, a następnie wytarła jego nogi. Więc co się stało? Zapach, który wylała na niego, powrócił do niej. Zastanawiasz się, dlaczego twoje życie nie jest bardziej aromatyczne? Dlatego, że nie poświęcasz czasu, aby być świętym. Nie poświęcasz czasu na bycie z Jezusem, ponieważ uważasz, że wiedza, którą otrzymujesz w szkole biblijnej, jest wystarczająca. O nie! Bóg nie będzie mierzył twojego intelektu. On wypróbuje twoje życie ogniem. Czy wstałeś dziś rano i podziękowałeś Bogu, że jesteś czysty? Czy podziękowałeś mu, że przełamał to diabelskie pragnienie, które kiedyś miałeś, aby wąchać kokainę lub coś innego? Czy naprawdę cieszysz się, że nie jesteś prostytutką, ale częścią oblubienicy baranka? Czy cieszysz się, że on usunął twoje złe usposobienie i wszystkie te straszne, pełzające rzeczy, które kiedyś tobą rządziły? Myślę znowu o zdaniu, które powiedział mi kiedyś Tozer. Powiedział: Len, wiesz, jeszcze nie przejdziemy naszymi stopami z tego czasu w wieczność, a już pochylimy nasze głowy w zawstydzeniu i upokorzeniu. Spojrzymy w wieczność i powiemy: spójrz na wszystkie bogactwa, które były w Jezusie, a ja tu przyszedłem przez sędziowski tron prawie jak biedak, gdyż Bóg dał nam nie tylko Jezusa Chrystusa, ale dał nam wraz z Nim wszystko. Cóż, my jako chrześcijanie jesteśmy częścią Bożej królewskiej rodziny i wszyscy ci, których spotykamy, powinni widzieć, że jesteśmy odmiennym rodzajem ludzi. Jeśli nie potrafimy żyć jak odmienni ludzie na tej ziemi, to nie mamy żadnego prawa, by tutaj żyć. Nie powinny mieć na nas wpływu zmieniające się zwyczaje, style, opinie, czy też to, czy notowania giełdowe idą w górę czy w dół, czy też to, czy zbierają się chmury na wojnę. Te rzeczy nie wywierają żadnej różnicy. Powinniśmy żyć każdego dnia tak, jak gdybyśmy przyszli z innego świata na ten świat, ale z mocą tamtego świata wciąż ponad nami. Powinniśmy żyć, mówić i poruszać się w tej mocy i mieć całe nasze życie w Jezusie Chrystusie. Ostateczny dzień będzie dniem budzącym grozę. Czy wyobraziłeś sobie, jak się poczujesz, gdy staniesz tam? Ty i ja staniemy tam sami w tym dniu i będziemy sądzeni za każdy aspekt naszego życia, za nasze modlenie się, dawanie pieniędzy, mówienie i czynienie. Wciąż wierzę w majestat tego wiecznego sądu z Królem Królów i Panem Panów i Sędzią Sędziów. Widzisz, nie będzie żadnej możliwości powtórki, ponieważ to będzie sąd ostateczny i do niektórych Bóg powie: precz ode mnie. Cóż, nie jest tak prosto być chrześcijaninem. To jest majestatyczna rzecz. Powinniśmy być świadomi wieczności, gotowi odejść w każdej chwili. Gdybyś właśnie teraz miał stanąć przed Panem, to czy chciałbyś, aby historia twojego życia była czytana przez miliony w wieczności? Nie będzie tam żadnego wyrzutka piekła. Czyż nie będzie to cudowne? Albo czy sądzisz, że mógłbyś się trochę skurczyć ze strachu, słuchając, jak Bóg używał Davida Brainarda albo Johna Wesleya, albo małej praczki, która prowadziła wstawiennicze życie? Nie ma żadnego ciężaru zbyt ciężkiego, ani sytuacji zbyt trudnej dla tego, którego kochasz. Jeśli jesteśmy kontrolowani motywami i pobudzani miłością, to wszystko będzie w porządku, gdy staniemy tam, w górze, ponieważ jeśli jest coś w miłości, to jest posłuszeństwo. Potrzeba nam stać się ludźmi, którzy są ochrzczeni posłuszeństwem. Potrzeba nam być poddanymi całej woli Bożej, nie przejmując się ludzkimi opiniami i nie proszącymi o więcej na wydawanie dla siebie. W krótkiej i wspaniałej biografii pewnego sławnego angielskiego kaznodziei, jednego z największych, jacy kiedykolwiek głosili, Słowo Boże w Ameryce i Anglii, jest napisane, że posiadał on kilka bardzo dziwnych zwyczajów. Jednym z nich było noszenie w kieszeni diamentu, szafiru lub rubinu. Często chodził do parku, wyjmował jeden z nich, podnosił go w górę w kierunku słońca i obracał nim, szukając różnych barw wywołanych światłem słonecznym. Przechodzący ludzie, szczególnie dzieci, kiwali głowami, co miało oznaczać, iż myśleli o nim, iż jest nieco dziwny. Kaznodzieja, o którym mówię, to Jonathan Edwards, który w XVIII wieku głosił jedno z najwspanialszych kazań w Ameryce. Jedno z nich nazywało się Grzesznicy w rękach gniewnego Boga. Ludzie spadali ze swoich siedzeń i chwytali się filarów, które podtrzymywały galerię, płacząc z rozpaczy. On zaś nie mówił: och, przyjaciele, proszę, wybaczcie mi, nie chciałem was w ten sposób zakłopotać. Był pewien powód jego mocy i namaszczenia. Nim zaczął kazanie, zawsze się modlił: Boże, zaznacz moje oczy wiecznością. Nie znam nikogo innego, kto modlił się kiedykolwiek w ten sposób. Być może mówiliśmy to, lecz gdyby Bóg naznaczył wiecznością czy sądem nasze oczy, jestem przekonany, że bylibyśmy zupełnie innymi ludźmi. Ktoś powiedział kiedyś wielkiemu uczonemu Danielowi Websterowi: ma pan kolosalny umysł, jaka jest największa myśl, która się w nim kiedykolwiek pojawiła? Webster odpowiedział: miałem ich wiele, lecz najbardziej przerażająca, straszna i uderzająca dotyczyła mojej osobistej odpowiedzialności wobec Boga pewnego dnia. Istnieje około 3/4 miliona słów w piśmie. Autor hymnów nazywa Biblię złotą szkatułką, w której przechowywane są ziarna prawdy. Niebo rysuje obraz Chrystusa, żywego słowa. Proponuje, abyśmy podobnie jak Jonathan Edwards, który wybierał drogocenny kamień i wznosił go ku słońcu, wyodrębnili jedno słowo z tej złotej szkatułki i wznieśli je ku światłu wieczności. Słowem tym jest sąd. Możesz powiedzieć Bogu, że nie jesteś zainteresowany tym, co ja mam do powiedzenia na ten temat, lecz mam nadzieję, że przynajmniej powiesz: proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi nowego światła w związku z tym strasznym faktem sądu. To jest tyle. Wiem, że to się może wydawać jakieś takie, nie wiem, ciężkie czy ostre, ale powiem wam, ja po prostu lubię z tamtych czasów słuchać ludzi czy czytać książki. Tam jest po prostu to, co jest białe, to, co jest czarne, tam nie ma jakiegoś po prostu udawania. Wiecie, on po prostu, on to głosił z serca po prostu złamanego stanem Kościoła. I to jest, wiecie, to jest coś, ja myślę, a nawet wczoraj myśmy za nią rozmawiali, tak? I my nieraz rozmawiamy, że dlaczego nie ma tego przebudzenia? Ja myślę, że coś się z naszym życiem musi zmienić, jeśli chcemy widzieć te przebudzenia. To jest tak, że my nieraz na godzinę przyjdziemy tak się pomodlić i myślimy, że dokonaliśmy wielkiego aktu wyrzeczenia dla Pana. To, co czytaliśmy o tych ludziach, oni, wiecie, oni, można powiedzieć, całkowicie zatracili się dla Boga. Całkowicie. I to nie jest pytanie, że my teraz musimy to naśladować, ale to jest to, żebyśmy powiedzieli Bogu, co Ty chcesz, Panie, z naszego życia. Rozumiecie? To nie jest, że my musimy teraz stać się takimi na siłę. Nie. Ale pozwólmy Duchowi Świętemu, żeby to On nam pokazał, jak my mamy żyć. Jak mamy się modlić, żeby to przebudzenie przyszło. Co mamy czynić, tak? Wiecie, jeszcze jeden fragment chcę tylko przeczytać. Tak miałem w sercu, żeby to dziś przeczytać. To jest 2 Koryntian 6. Wierzę, że Bóg chciał, żebym to przeczytał dzisiaj. Drugi Koryntian 6:14. I tak, czułem, że to jest szczególnie dla młodych ludzi. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jaki układ między świątynią Boga, Bożą, a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając wtedy tę obietnicę, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej w bojaźni Bożej. I to słowo, ono się zaczyna: nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, to znaczy z niewierzącymi. W Ewangeliach Jezus mówi: weźcie na siebie moje jarzmo. I to jest pragnieniem Jezusa dla nas wszystkich. Ja tłumaczyłem w prosty sposób, czym jest jarzmo. Jarzmo w tamtych czasach było belką łączącą dwa woły i zazwyczaj łączyło się młodego ze starszym, który już był wyćwiczony i posłuszny. I ten starszy, po prostu chodząc z tym młodym, on sprawiał, że ten był o wiele silniejszy od tego młodego Więc ten młody, który jeszcze nie był poddany, miał swoje pomysły na życie i gdzie pójść, on musiał się do tego silniejszego dostosować. I wyobraźcie sobie Jezusa, który stoi z tą belką na szyi i druga ta dziura w tej belce jest pusta i on mówi do swych uczniów, weźcie moje jarzmo. To mówi, jeśli chcesz ze mną chodzić, zapraszam cię, przyjdź i włóż swoją szyję w to i zapnij się i będziemy chodzić, ale ja prowadzę. Będziemy żyli tak od dzisiaj na moich zasadach, na moich standardach. Będziemy chodzić moimi drogami i będziemy robić rzeczy, w których ja mam upodobanie. To jest pragnienie Jezusa dla nas wszystkich, dla wszystkich uczniów. Ale tutaj mówi o jakimś innym jarzmie. O jarzmie z niewierzącymi. O jarzmie z tym światem. Co to znaczy? Wiecie, tu nie chodzi o to, żeby zerwać wszelkie relacje. Ale chodzi o to, żeby te relacje nie wpływały na nas tak, że to my stajemy się podobni do świata. Że po prostu my mamy już tych samych idoli muzycznych, oglądamy wszystko to samo, fascynujemy się tymi wszystkimi rzeczami, opowiadamy sobie te same dowcipy co świat. Nie. Nie. Wiecie, powiem wam swoje świadectwo. Kiedy się nawróciłem, a byłem, chcę wam powiedzieć, duszą towarzystwa. I miasto mnie znało. Byłem znany naprawdę w mieście. Wszyscy zawsze wiedzieli, że jak gdzie się Piotrek pojawi, będą jaja. Będzie bardzo wesoło. Dlatego, że nie miałem żadnych zahamowań. Potrafiłem, wiecie, a to już było 20 kilka lat temu, wyjść na ulicę w takich dzwonach, w takich szpilkach, w futerku, z dreadami i iść przez całe miasto sobie. 20 kilka lat temu, będąc na haju, chodziłem do Iskry na imprezy regowe, tak zwane też marlejki. Zawsze to kończyło się tak, że byłem bez koszuli, w samych spodniach, szalejący w tańcach na parkiecie po prostu, będąc pijanym i pod wpływem różnych narkotyków. I to było wszystko wesołe. Ja to lubiłem. I wiecie, kiedy się nawróciłem i kiedy oczywiście to się skończyło wielkim dramatem, tak? Nie polecam. Ale kiedy się nawróciłem i pamiętam na drugi dzień bodajże po nawróceniu poszedłem grać z kolegami w koszykówkę i oni normalnie se przeklinali, tak jak zwykle. Ja jeszcze dzień wcześniej z nimi przeklinałem. Ja musiałem uciekać z tego boiska. Nie byłem w stanie znieść tej atmosfery. Ja czułem, jakby za chwilę Chrystus, którego dopiero wczoraj poznałem, w którym się zakochałem, mnie za chwilę zostawi, jeśli bym tam został. Uciekłem. Oddzieliłem się na ileś miesięcy. Nie spotykałem się. Codziennie spotykałem się z wierzącymi. To był Sindbad z Lublina, to był Piotr Grzesiak, to był Piotr Grela. Nas było czworo na początku. Codziennie mieliśmy spotkania. Codziennie się modliliśmy. Codziennie czytaliśmy Słowo. Po kilku miesiącach właśnie była znów ta impreza Marlejki w Iskrze. I ja już wtedy poszedłem. Wiecie, co zrobiłem? Kiedy wszedłem, tam było kilkaset osób. Kiedy wszedłem, niektórzy mnie zobaczyli i zaczęli krzyczeć. Ła, Jena, super, ła, Jena. Ja stanąłem tam i z całych sił krzyknąłem. Jezus jest moim Panem. Z całych sił. Tam było kilkaset osób. Nagle ich miny zrzedły i mówią, co ty zwariowałaś? A ja mówię, Jezus jest moim Panem. I siadłem sobie przy jednym stoliku. Wiecie, co tam robiłem? Modliłem się. Modliłem się, patrzyłem się na twarze tych ludzi i mówiłem, Boże, do kogo mam teraz podejść? Z kim chcesz, bym porozmawiał? I podchodziłem i rozmawiałem. Ludzie tak zaczynali płakać. Dlatego, że ja przyszedłem tam z Bożą obecnością. Ja wiedziałem, że Jezus jest ze mną. Ja nie przyszedłem z nimi rozmawiać o głupich kawałach i napić się z nimi piwa. Odwiedzałem lokale, tak, żeby głosić Ewangelię, żeby mówić o Jezusie ludziom. Chcę was do tego zachęcić. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewierzącymi. Nie bawcie się w ich zabawy. Nie grajcie w ich gry. Weźcie jarzmo Jezusa. Jeśli do nich idziecie, to idźcie, by świadczyć o Jezusie i o Jego miłości. To jest to, czego On pragnie. My nie mamy być jacyś tacy, że z nikim się nie chcemy spotkać, ale każde spotkanie z nami powinno na nich wywierać presję. Słowo mówi, że w każdym słowie, tak, że w każdym niech będzie odrobinie soli. Kiedykolwiek coś, zawsze po prostu, tak? Wiecie, kiedy właśnie byłem nawrócony wtedy, miałem jedną rozmowę z takim, był taki rastafarianin. I rozmawialiśmy w pewnym mieszkaniu. I on mówi, daj spokój, mówi o tym Jezusie. Mówi, to był ktoś, kto umarł, jego nie ma. Ja teraz nie będę przesadzał. Ja myślałem, że umrę. Ja wyszedłem stamtąd, miałem tak złamane serce i tak płakałem. Myślę, jak ktoś mógł mi tak powiedzieć? O moim Jezusie. Chodziłem w okropne miejsca, chodziłem tam, gdzie gotowano heroinę. Przeróżne. Siadałem, nieraz musiałem kilka godzin czekać po prostu, żeby dali mi dojść do słowa. A ja siedziałem sobie i się modliłem po cichutku. Żeby w końcu dano mi miejsce, i żebym mógł dzielić się Ewangelią. I szczerze wam dzisiaj powiem, ja nie mam dzisiaj tego ognia. I kiedy ja czytałem ostatnio te kazanie, wiecie, ja sam pokutowałem. Myślę sobie, Boże, to nie jest już ten styl życia. Ja chcę wrócić do tego. Chcę odnaleźć tą pasję, chcę odnaleźć ten ogień. Wiecie, Biblia mówi, że żebyśmy nie ustawali w płomienności, żebyśmy służyli Panu w gorliwości do końca, do ostatniego dnia. To nie jest łatwe, tak? Trzeba mieć właśnie tą dyscyplinę, wierzę, trzeba mieć. Wiecie, inne takie miejsce jeszcze, które mnie dotknęło, tam co jest powiedziane w Jakuba, tak? O Bogu zazdrosnym. I u nas jest złe tłumaczenie, ale tam jest powiedziane, że czy Bóg na próżno mówi, że Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda, tak? Czyli tam chodzi o tą zależność, że Bóg jest o nas zazdrosny. I wiecie, kiedy się nad tym zastanawiałem, to przyszła mi taka myśl, jak wygląda właśnie nasze życie w komorach naszych modlitw. Bo On jest o to zazdrosny. O to. Jeśli Duch Święty jest zazdrosny o ciebie i o mnie, to On jest zazdrosny o miejsce intymności twoje z Nim. On nie chce, by cokolwiek sprawiło, że utracisz te miejsce intymności z Nim, a to się dzieje tylko w komorze. Wiecie, wy widzicie nas jako małżeństwo, tak? Ale my się nigdy nie będziemy przy was zachowywać tak, jak się zachowujemy, gdy jesteśmy sami. Ja nie mówię już o rzeczach bardzo intymnych, ale normalnie nawet. To, jak się dotykamy, to, jak sobie rozmawiamy, to nie. Dlaczego? Bo to nie jest do wyglądu publicznego. To nie jest na pokazywanie się, tak? I wiecie, coś jest w modlitwie w komorze. Ja nie modlę się tak w komorze, jak się modlę publicznie. To są całkiem inne modlitwy. Możesz z Nim rozmawiać tak, wiedząc, że cię nikt nie słyszy. Dlatego posłuchaj, to jest konieczne. Jezus mówi o czymś takim, że zamknij za sobą drzwi. To znaczy miej ten komfort, tak? Tak jak małżeństwo, które jeśli chce mieć chwile najbardziej intymne, sprawdzi, żeby nikt mu nie wkroczył, tak? Potrzebuje mieć tej swobody. Tak samo ty. Jeśli chcesz mieć ten czas najwartościowszej modlitwy, Miej tą wolność, upewnij się, że nikt Cię nie słyszy, że możesz wylać całe serce, że możesz mieć tą wolność przed Nim, by rozmawiać swobodnie. On tęskni za tym. I myślę, że niektórzy z nas utracili to. Myślę, że ja to utraciłem. Nie myślę, ja wiem, że nie wygląda moja komora tak, jak powinna wyglądać. A wiecie, kiedyś to lata trwało. Nie wyszedłem na dwór, dopóki nie spotkałem Boga w domu. Naprawdę, to trwało lata. Modliłem się, uwielbiałem, nie znałem nic angielskiego, ale włączałem uwielbienie angielskie, bo mi takie dawali bracia, włączałem. I powtarzałem słowa, nie wiedziałem kompletnie, co śpiewam, ale mnie to dotykało, podobało mi się, więc śpiewałem, próbowałem, tak? I love you, czy tam co to wiedziałem, ale innych już nie bardzo. I wiecie, i Bóg przychodził. I przychodził w taki sposób, że ludzie wchodząc do mojego pokoju siadali i płakali. Niewierzący ludzie. I wierzący, i niewierzący. I przychodzili, mówili, co tu się dzieje. I to jest to, do czego powinniśmy wrócić. Do pierwszej miłości. Że On znów będzie tą pasją. Stanie się wszystkim. Będziemy tak szczęśliwi i spełnieni, gdy wrócimy do tego miejsca. I wiecie co? To jest niesamowite. Ja już tego nie będę czytał, ale w Jeremiasza 3, kiedy właśnie Bóg mówi, jak Izrael go zdradzał, i potem Bóg mówi do nich tak, wróć do mnie, żono odstępna Izraelu. I mówi, tylko się przyznaj, że odeszłaś. Tylko się przyznaj. I wiecie, ja na dzisiaj miałem taki moment w uwielbieniu, że znów tak, jakaś dziedzina mego czasu, myślę, przyjdę z tym do Pana. I coś wyznałem. I wiecie, natychmiast odpowiedzią była obecność Boża. To jest zaskakujące. Wiesz, ty myślisz, że coś źle, że tu tego, i przychodzisz i z tym sercem skruszonym i coś wyznajesz i ty się nie spotykasz z odrzuceniem, a wręcz odwrotnie. Spotyka się z Jego miłością. On mówi, tylko się przyznaj. Tylko coś wyznaj. Tylko to powiedz. Przyznaj się, że tak, okej, nie jest tak, jak było, tak? I masz te pragnienie wrócić. A On czeka i chce przyjąć. To nie, ja powiem, to nawet nie trzeba pościć tygodniami, tak? On dzisiaj czeka. To jest kwestia serca. To jest kwestia serca. Czy On chce znów, czy my chcemy Go znów uczynić tym pierwszym i najważniejszym naszym małżonkiem. Naszym kochankiem, naszą pierwszą miłością. Tak? To jest Jego pragnienie. On czeka, by przyjść i odnowić to w naszych sercach. Dobrze. Dziękuję. Fajnie, żeście, super, żeście wysłuchali. Dziękuję Wam. Co, pomódlmy się jeszcze, co? Chwileczkę przed wieczerzą. Dziękuję za uwielbienie, bo wspaniałe dzisiaj. Tak, Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że kiedy my byliśmy niewierni, Ty pozostawałeś wierny. Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość. I Panie, czujemy się, że po prostu jakbyśmy Cię nieraz zdradzali. Ale Ty nie jesteś mężem, który by odprawił. Dlatego, że Ty nie potrafisz przestać kochać. Dlatego, że Ty powiedziałeś, umiłowałem ich aż do końca. Dlatego, że Ty pokochałeś nas do tego stopnia, że byłeś w stanie znieść hańbę, biczowanie, nagość, krzyż. Z jednego powodu tak bardzo nas pokochałeś. Tak bardzo chcesz nas jako swojej oblubienicy. Dziękujemy za Twoją miłość. Przepraszamy, jeśli nie odwzajemnialiśmy jej w wystarczający sposób. Przepraszamy, jeśli pojawiały się bożki, jeśli ktoś, coś weszło w miejsce, które powinno być dla Ciebie w naszych sercach. Przepraszamy, Jezu. Proszę przyjdź, Panie. Oczyść, przebacz, uświęć. Dotknij znów ogniem ze swego ołtarza. Przynieś znów ogień, który może przygasł. Rozpal nasze serce. daj siłę, aby zerwać te brzemiona, które nie są Twoim brzemieniem w naszym życiu. Daj nam siłę odwrócić się od relacji, które nas niszczą i niszczą naszą relację z Tobą. Daj siłę porzucić wszelkie uwikłania się w świecie. Daj siłę. By odnaleźć Ciebie w naszych komorach. By mieć czas dla Ciebie każdego dnia. By mieć czas, gdy zamkniemy drzwi naszych komór. By przyjść do Tego, który umiłował nas. By przyjść, by porozmawiać, by przyjść, by wylać Ci wszystko, całe serce. By przyjść, by usłyszeć Twoje polecenia na każdy dzień. By żyć dla Ciebie w taki sposób, że nie będziemy żałować pewnego dnia, że kiedy nasz czas nadejdzie, nie będziemy smutni i rozczarowani, ale będziemy wiedzieć, że czeka nas nagroda, że właściwie przeszliśmy przez to życie z Tobą i dla Ciebie. Ja proszę Cię, nasze oczy namaść wiecznością, byśmy nie patrzyli na to, co to doczesne, byśmy nie patrzyli na to, co świeckie, ale byśmy mogli widzieć, Panie, za zasłonę, byśmy mogli widzieć, Panie, z perspektywy wieczności i Twojej nagrody. Proszę Cię o to, Król, namaść nas, dotknij nasze serce, dotknij nasze serce, by każdy z nas zapłonął gorliwością w powołaniu dla Ciebie, Panie, w służbie dla Ciebie, by nasz czas, nasze pieniądze, nasze talenty, byśmy to położyli na ołtarzu dla Ciebie, abyś mógł wziąć to i użyć dla swego królestwa, swojej chwały. Aby każdy z nas budował ze złota, ze srebra, z drogich kamieni. Dziękuję Ci, że jest łaska. Jest łaska dla każdego. Nigdy nie jest za późno. Nigdy. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci. Panie, niech komnata naszych serc będzie tym miłym miejscem dla Ciebie. Miłym miejscem dla Ciebie, Panie.
Trakcie takie słowo właśnie. Lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jako pierwej. Tutaj Jezus mówi tak, że do każdego z nas, tak, jeżeli był taki czas, taki moment kiedyś w życiu, że Wiesz, że Jezus był z Tobą, Ty byłeś z Jezusem i On się objawiał i nie było żadnego problemu, to wspomnij na tą chwilę, co wtedy robiłeś, jakie uczynki miałeś, czyli co, jaka była postawa Twojego serca, jak wyglądał Twój dzień, jak wyglądał styl Twojego życia, ile czasu spędzałeś z Nim, czy w modlitwie, czy w jakikolwiek inny sposób. Bo to właśnie powodowało, że był pierwszą Twoją miłością. Jeżeli spędzałeś więcej czasu z Nim niż z kimś innym, niż z innymi rzeczami, a teraz jest na odwrót, to trzeba to po prostu zamienić. Na Sylwestra, jak tutaj żeśmy się modlili i uwielbiali, to tak mi Bóg przypomniał, jak myśmy robili, to właśnie też troszeczkę Piotrek mówił na ten temat, na grupie domowej, która zaczęła się właśnie od trzech Piotrków, tak? Że był taki moment, że my upialiśmy się Duchem Świętym. Że to było normalne, że przyjdziemy na spotkanie i będziemy napełnieni Duchem Świętym, będziemy dosłownie pijani. I wtedy rzeczy się działy. I ludzie byli uzdrawiani, i ludzie byli zbawiani. I to nie tylko, załóżmy, na spotkaniach takich normalnie. Myśmy się z Madzią modlili na przykład u niej w internacie, gdzie mieszkała, przy szkole muzycznej, wśród niewierzących. I tam też takie same rzeczy się działy. Ja myślę, że po prostu w jakiś sposób u każdego to coś takiego było, tak? Gdzie byliśmy tak zakochani w Jezusie, że nie wyobrażaliśmy sobie życia bez Niego. I myślę, że warto powrócić, abyśmy na nowo mogli być pijani w Duchu Świętym. Pierwszy Kościół zaczął od upicia się Duchem Świętym. I Bogu się to tak spodobało, że nawróciło się wtedy 3000 osób.